środku dnia.
Prawa konsumenta, a gorączka przedświątecznych zakupów. Dziś w audycji w środku dnia ważne informacje dla nas wszystkich. Sprawdzimy, czy klient zawsze ma rację, kiedy możemy udać się z reklamacją do sprzedawcy. No i jak postępować w przypadku problemów z zakupionym telewizorem, telefonem czy chociażby lampkami na choinkę. Trzeba mieć też na względzie, czy sklep internetowy, w którym kupujemy, ma siedzibę w Polsce, czy też za granicą. No i pytanie, gdzie za granicą? Gość przepisów pewnie nieraz trudno się w tym wszystkim połapać, ale nie dotyczy to naszych gości. Dagmara Kożuszko i Maciej Przyblak z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy to jest tak, że rzeczywiście te przepisy są tak bardzo skomplikowane, że na przykład pani też, kiedy ma wątpliwości, to też musi sięgać do ustaw, rozporządzeń?
Myślę, że warto przepisy znać, to na pewno, ale też nie zaszkodzi kupować rozsądnie. To znaczy zastanowić się faktycznie, czy dany towar chcemy kupić, czy nie sugerujemy się tylko promocją, wyjątkową okazją, ale też radzę konsumentom przy okazji właśnie dzisiejszej audycji, żebyśmy sprawdzali, kto jest sprzedawcą towaru. Dużo skarg do nas trafia do inspekcji handlowej związanej właśnie z tym, że konsumenci kupują towar i jest problem z dostarczeniem tego towaru. Ten towar albo do konsumentów nie przychodzi, czekają na wysyłkę 2-3 tygodnie, towaru nie ma, albo jest znacznie opóźniony. I przed świętami, które są przed nami, to jest myślę, że ważne, żebyśmy sprawdzali, gdzie ten towar kupujemy. Jakie są problemy? Problemy dotyczą przede wszystkim tego, że nie czytamy regulaminów sklepów internetowych.
No ale kto czyta? No.
Kto czyta, właśnie.
Ja nie czytam. No, czytajmy. Przyznaję się, że czytam. Natomiast oczywiście tak. To jest podstawowe pytanie, gdzie kupujemy? To znaczy, jeżeli gdzie widzimy, kupujemy? Że sklep jest ma polskie, że tak powiem, korzenie, jest zlokalizowany
właśnie,
w Polsce.
Właśnie, tutaj łatwo o błąd i pomyłkę, ponieważ wyskakują nam w internecie różnego rodzaju, tak jak mówiłam, promocje, okazje. Widzimy towar w super niskiej cenie. I zbliżają się święta, chcemy kupić coś komuś na prezent. Wchodzimy na taki sklep internetowy, klikamy, kup teraz, towar ląduje w koszyku, czekamy za dostawą i tej dostawy, tak jak mówiłam, nie ma. Zastanawiamy się, co się dzieje. Dzwonimy na przykład do inspekcji handlowej, bo takie telefony mamy i pytamy konsumentów, a gdzie pan, pani ten towar zakupili, w jakim sklepie internetowym, tak? Podają nam nazwę tego sklepu, ale pytanie, kto jest sprzedawcą? I tutaj zaczynają się schody, ponieważ konsument wchodzi na tą stronę internetową jeszcze raz, czyta ten regulamin i na dole strony internetowej najczęściej małym drukiem mamy informację, kto jest sprzedawcą towaru. I okazuje się, że strona jest w języku polskim. Nic nie wzbudza naszych wątpliwości. Wydaje nam się, że kupujemy od sprzedawcy polskiego, a tutaj drobnym drukiem jest napisane, że sprzedawcą jest sklep z Chin albo z Hongkongu.
I wtedy są
i robi, jest tego typu problem, że często mamy do czynienia z tak zwanym, tak powiem tutaj dla słuchaczy, może to pojęcie nie będzie znane, dropshippingiem. To jest taki model sprzedaży, który polega na tym, że wydaje nam się, że kupujemy towar u sprzedawcy polskiego, a tak naprawdę ten podmiot nie jest sprzedawcą, tylko jest pośrednikiem, który zbiera nasze zamówienia, przekazuje je na przykład gdzieś tam do Chin czy do Hongkongu i sprzedawcą jest ten sprzedawca z Chin. I teraz, jeżeli jest problem z reklamacją tego towaru, towar nie dociera na czas albo chcemy go zwrócić, to ten towar, uwaga, odsyłamy do Chin i ponosimy często wysokie koszty wysyłki tego towaru. Dlatego też taki apel do państwa przy okazji naszej audycji, żeby kupować mądrze, czyli przede wszystkim sprawdzać, kto jest po tej drugiej stronie, kto jest sprzedawcą, czy to jest firma z Polski, czy na przykład spoza Unii Europejskiej.
Ja myślę, że to też zależy od tego, co kupujemy, to znaczy ile wydajemy pieniędzy, bo jeżeli to są jakieś drobnostki, coś, co kosztuje, nie wiem, 20-50 zł, no to też tak. Łatwiej nam jakby przeboleć stratę ewentualną.
Jasne.
Natomiast jeżeli to jest jakiś sprzęt za 1000 telefonów, telefon jakiś za 1500 zł, który to normalnie już, kosztuje 3000, no to możemy wtedy się okazać ofiarą prawdziwego oszustwa.
Oczywiście.
A to jest pytanie, czy rzeczywiście z Chinami nie ma żadnej możliwości, jeżeli okaże się, że to oszustwo oczywiście.
Jest taka możliwość, oczywiście. Możemy wtedy konsumenta przekierować ewentualnie o uzyskanie pomocy do międzynarodowej sieci ochrony konsumentów. Z tym, że oczywiście nie ukrywajmy, takie dochodzenie roszczeń jest znacznie bardziej utrudnione niż jeżeli kupujemy tutaj w Polsce. Też przy okazji powiem, ponieważ dużo osób kupuje na internetowych platformach handlowych, bardzo przecież znanych, prawda?
Tak.
Tutaj przepisy jasno nam wskazują, że na takich internetowych platformach przy każdym towarze, który konsument kupuje, musi być informacja, czy kupuje od przedsiębiorcy, czy od osoby fizycznej.
A to jest różnica?
Jest. Dlatego, że jeżeli kupujemy towar od osoby fizycznej na takiej platformie, nie przysługują nam prawa dotyczące ochrony konsumentów. Nie będziemy mogli na przykład tego towaru zwrócić. Więc stąd...
Osoba fizyczna, tak. Czyli to jest tak, jak ja bym teraz sobie
dokładnie
wziął, sprzedawał
prywatnie
coś...
na przykład pan sprzedaje mi używany towar, jego kupuje, ale muszę mieć tą informację, zdawać sobie z tego sprawę, że na przykład tego towaru nie będę mogła zwrócić. Jeżeli kupuję na takiej platformie handlowej od przedsiębiorcy, wtedy przysługuje mi prawo 14 dni do zwrotu. Stąd te przepisy nakładają jasny i wyraźny obowiązek taki informacyjny. Zresztą każdy przedsiębiorca, który sprzedaje w internecie, musi te obowiązki informacyjne spełniać. Stąd apelujemy, żeby sobie zadać troszeczkę trudu, te 3 minuty czasu, żeby sprawdzić, co to jest za firma, jakie ma dane rejestrowe, gdzie ma siedzibę. I numer telefonu jest też ważny, ponieważ weszły przepisy, które obligują sprzedawców do wskazywania swojego numeru telefonu,
no tak,
żeby był łatwy kontakt, prawda?
Wtedy...
Dokładnie. I jeżeli takich danych nie mamy, my byśmy sugerowali, tutaj apelowali, żeby zrezygnować może z zakupu, nie kupować na takiej podejrzanej stronie.
Ale muszę powiedzieć, że ostatnio zdarzyło mi się kupić na takiej popularnej chińskiej platformie. Bardzo się ostatnio ona reklamuje. I kiedy zrobiłem przelew, pokazało mi, że kupiłem w Dublinie.
Całkiem możliwe, ponieważ to są właśnie...
Tak, siedziba sklepu jest częściowo dokładnie. Prawdopodobnie, no ale to jest Unia Europejska jednak, także...
Tak. Tutaj ewentualnie, tak dopowiem, jeżeli pan redaktor o tym wspomina, jeżeli to jest Unia Europejska, gdyby był problem z takim zakupem, możemy się zwrócić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
To jest łatwiej niż z Chinami.
Łatwiej oczywiście.
A to, żeby nie było, proszę państwa, że tylko o internecie będziemy rozmawiali dzisiaj, bo te zakupy stały się bardzo popularne, także będziemy rozmawiali o sklepach stacjonarnych. I taki przykład sprzed całkiem kilku dni, z popularnym sklepem, takim, w którym się kupuje najczęściej spożywcze produkty, były takie plakaty reklamowe o promocjach, że drugie opakowanie było 70% taniej, a przy kasie okazało się, że promocja nie działa i że trzeba zapłacić normalnie. Pani zirytowana kasjerka tłumaczy, że od miesiąca nie mogą otworzyć witryn reklamowych i wymienić tych plakatów. To oczywiście możemy potraktować jako taki żart, no, że no, zdarza się czasami, prawda, no, ale jest pytanie, ilu klientów nie zauważyło, że na paragonie w trakcie wbijania ta promocja się nie uwzględniła i kupiło podwójnie, po prostu zapłaciło podwójnie. To jest pytanie, na ile my możemy jako klienci, ja zareagowałem, powiedziałem to pani tej kasjerce i przyszła nawet kierowniczka sklepu, no, także zaszczycony zostałem naprawdę i powiedziałem, no to może coś zróbcie, nie wiem, zaklejcie to jakoś, nie wiem, przekreście, napiszcie, nieważne, no tak będzie uczciwie po prostu.
Okazało nie wiem, czy mogę zdradzić tajemnicę, pan redaktor również z nami się skontaktował, bo byliśmy w ten czas w fazie
umawiania
się naprawdę,
ale prywatnie,
tak, ale ja potraktowałem ten sygnał bardzo poważnie, przekazałem to do naszego wydziału zajmującego się kontrolą. No i tak jak pan redaktor powiedział, pojawiła się kartka, że ten plakat jest nieaktualny i już to nie funkcjonowało. Oczywiście tu możemy dyskutować, bo najprawdopodobniej nie było to tak typowe oznaczenie cen. Natomiast ewidentne było to wprowadzenie w błąd klienta. I ewentualnie takie sygnały prosimy, aby do nas zgłaszać. Tutaj chcę troszkę powiedzieć, że zareklamować naszą stronę internetową. Od pewnego czasu mamy taki bardzo przejrzysty formularz. Wystarczy wejść, wpisać w wyszukiwarkę, ewentualnie w ich Poznaniu albo Inspekcja Handlowa w Poznaniu. I tam jest taki przycisk zgłoś skargę. Wówczas otwiera się formularz. Uczestnik wybiera temat skargi i może to do nas zgłosić. Namawiamy państwa, aby to zgłaszać i wówczas postaramy się takie sytuacje monitorować i ewentualnie sprawdzać, czy one nadają się do kontroli.
To taka zmora chyba sklepów właśnie tych takich, nie chcę powiedzieć dyskontów, ale tych popularnych na A, na B.
No takie szczególnie na sklep z owadem, jak ja to mówię, to niestety zdarzają się. Ja też chcę ostatnio przypomnieć, że przecież o sklepie, o którym mówi ostatnio UOKiK nałożył pół miliarda kary za za nieprawidłowości w dostawach towarów wobec dostawców i jest to jeszcze wyrok nieprawomocny, ale no, zdarzają się bardzo poważne niedociągnięcia.
A dużo jest jeszcze tej niezgodności ceny przy kasie kontra cena na
jest sporo tego, chociaż jest to już teraz coraz mniejsze. Zauważyłem, że to już tak, to już mówię bardziej prywatnie, zauważyłem, że właśnie ta jedna sieć z owadem przymierza się do wprowadzenia tak zwanych cen elektronicznych i to tu też będziemy na to zwracać uwagę. Być może im to ułatwi wówczas zmianę tych cen i być może te praktyki będą jeszcze mniejsze. No bo bardzo często też wynika to z tego, być może nie ze złej woli prowadzącego, ale też wynika z przepracowania pracowników, z niedopilnowania pewnych rzeczy. Także...
A wtedy będziemy chyba musieli robić zdjęcia tych cen, bo może się okazać, że przyjdziemy za 3 minuty, już będzie inna cena.
Jest takie, także tutaj klientów namawiamy, że w momencie, kiedy on ten produkt, zrobienie zdjęcia może rozwiązać sprawę, prawda?
Także... 61 865 4 65 4. Oczywiście zachęcam Państwa do zadawania pytań, do udziału w naszej audycji, dlatego że no, możemy tutaj uzyskać odpowiedź. Pani Dagmara zna się na przepisach, pan Maciej też zresztą. Panie Andrzeju, witamy, dzień dobry.
No witam. Takie mam pytanie, czy zastrzeżenie, czy no nie wiem, do pewnej sieci sklepów, którego symbolem jest pewien taki zielony płaszcz. Bardzo sympatyczny zresztą. No i tam jest tak, że ceny podane przy poszczególnych towarach wyglądają w ten sposób, że dużymi czarnymi literami jest napisana cena. No powiedzmy, że coś kosztuje, no dajmy na to. Ostatnio kupowałem złoty, to taki przykład, tylko złoty 99. Podchodzę z tym czymś do kasy, no akurat czegoś mi tam zabrakło, a to od czasu do czasu kupuję, dlatego że mam, no powiedzmy, jakieś 50 metrów do tego sklepu. No powiedzmy, złoty 99. Przychodzę do kasy, pan mi kasuje ten towar. I to się okazuje, że nie złoty 99, tylko 3,70. Bo tam pod spodem, malutkimi, ale dosłownie takimi literkami mikroskopijnymi, że tak, złoty 90, ale bym kupił 3 opakowania tego towaru, czy tam ileś, nie?
To jest bardzo popularna praktyka w tym sklepie
Krokodyl. Coś tam jeszcze kosztuje, powiedzmy, 5 zł dużymi literami. Znaczy cyframi, no ale przy...
Jak pan kupi 3?
Jak kupię 3 albo tam jakieś tam całe, jakieś tam sporejsze takie opakowanie, no to dla mnie to jest takie trochę...
To od razu wyjaśnij mi, pani Dagmara, czy to tak można?
Na pewno cena powinna być uwidoczniona w sposób jasny, czytelny i niebudzący wątpliwości. Czyli jeżeli konsument podchodzi do danego towaru, widzi cenę, to nie powinien się zastanawiać, czy to jest cena jednostkowa za jeden towar, czy za trzy. Nie może być to jakby w jakimś tam małym drukiem, żeby się konsument musiał tego doczytywać. Więc jak najbardziej ta cena musi być w ten sposób uwidoczniona, żeby to było dla mnie jasne, że kupuję na przykład produkt w takiej cenie, w takiej ilości. Jeżeli jest rozbieżność cenowa, czyli na przykład cena na półce, bo też takie mamy sygnały od konsumentów, różni się od ceny nabitej na kasie, to mamy prawo do sprzedaży towaru po cenie dla nas najkorzystniejszej. Czyli możemy podejść do sprzedawcy, powiedzieć na przykład, że tu jest cena towaru taka i taka, pan mi kasuje, czy pani cenę wyższą. W związku z tym w punkcie obsługi klienta, czy przy kasie mamy prawo się domagać sprzedaży po tej cenie, która została dla nas uwidoczniona.
A jak sprzedawca powie nie?
Ale...
Wtedy jak najbardziej można zgłosić do inspekcji handlowej taki sygnał, jak najbardziej to... zapraszamy.
No właśnie o to mi chodzi. Czy tak. Nie moglibyście Państwo właśnie w tej sieci sklepów...
To my pana,
zielony taki płazik.
Tak, wiemy.
Wiemy, jaki płazik. No. Przyjmujemy tą uwagę i zgłosimy do waszego...
kontrolę i pouczyć kierownictwo czy władzę tego nie wiem, tej sieci, żeby robili to jakoś po prostu inaczej. Bo ja na przykład mam troszeczkę kłopoty ze wzrokiem.
A no tak. Panie Andrzeju, ale to jest bardzo ważne, co pan powiedział. Ta cena powinna być, bo ja wiem, bo to są takie troszeczkę wzory matematyczne prawie, że tam można to przeanalizować. No, to nie jest takie proste. Po prostu obydwie ceny powinny być tej samej wielkości.
Oczywiście. Czcionką wtedy... taką samą, żeby tak, instrument tak. nie miał żadnych.
Ale zasada jest taka, jak pani tak bardzo powiedziała. Cena na półce powinna być honorowana w kasie.
Przeprowadzić jakąś kontrolę, pouczyć ich i tak dalej. Tak, no po prostu, że tak powiem.
Panie Andrzeju, przyjęte.
Przyjmujemy pana.
Pozdrawiamy. 61 865 4654. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze. A proszę pana, powiedzcie mi, jak ja jestem niewidomy, idę do sklepu, ja na półce nie widzę ceny. Tylko no jak jest akurat wolna ta pani, co tam układa na półkach i mi mówi. Ja się pytam, ile na przykład kosztuje tam paczka flaków, no takich konsumpcyjnych, czy ile kosztuje herbata. I ona mówi, to jest napisane, no i widzi białą laskę i ona mówi, nie chce pan czytać. Mówi, że czy pani jest ma głową chore, to po co tu pani pracuje? Zamiast powiedzieć, ile to kosztuje, no druga przyjdzie, wytłumaczy. I ja idę z tym koszykiem i proszę pana, tu jest cena taka, a mnie wychodzi przy kasie wychodzi 7-8 zł więcej. No to jak to jest? No to tak się niewidomych też oszukuje?
No to jest ogromny problem, panie Bogumile. Tak.
Bo to jest szczególnie w marketach, bo w takich sklepach małych to tam panie idzie, bo stoi przed bufetem, ekspedientka podaje, nie? Niewidomemu. I ona mówi, to tyle kosztuje, to tyle i w kasie wybije i ja płacę. A najgorsze to są te markety.
No to jest też problem życzliwości, życzliwości i obsługi. I być może...
Niestety tego się nie da tutaj zapisać w przepisach. Nie. Panie Bogumile, dziękujemy za zwrócenie uwagi na bardzo ważną sprawę. Ja widziałem też w Brajlu ceny w niektórych sklepach, ale to bardzo rzadko chyba w Polsce jest. 61 865 4654. Proszę państwa, gdyby były pytania do naszych gości z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, przypomnę, w naszym studiu Dagmara Kożuszko i Maciej Przybylak odpowiadają na państwa pytania. To teraz może o tej nowości w zasadzie. Właściwie nowości może nie, bo tak już rok to trwa. O odroczonych płatnościach 30-dniowych albo nawet więcej. To jest oczywiście bardzo wygodne narzędzie, z którego można korzystać, zwłaszcza w sklepach internetowych, bo de facto możemy coś kupić i zanim zdecydujemy, czy zostawiamy to, to płacimy właściwie, kiedy wiemy, że chcemy już to mieć. To coś. No, jak wam się nie podoba, można zwrócić i nie ponosić oczywiście żadnych kosztów. No ale proszę powiedzieć, czy to jest rzeczywiście takie narzędzie, które bezkarnie pozwala nam na przykład nie zapłacić po tych 30 dniach i co się dzieje, kiedy tego nie zrobimy?
No to na pewno takiej możliwości nie ma. Natomiast to, co pan redaktor porusza, jakby problem całej filozofii zakupów i jakby dyscypliny finansowej klienta. No to też chcemy namawiać państwa, to już może bardziej wychodzi poza zakres inspekcji handlowej, ale chcemy państwa namawiać do przemyślanych zakupów. Wiem, że teraz jest szał kupowania prezentów, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale jak zawsze mówiła moja babcia, miesz siły na zamiary, prawda? I to, co pan redaktor mówi, bardzo kuszące są oferty. Kupisz dzisiaj, zapłacisz za miesiąc, zaczniesz płacić za miesiąc, albo dajemy ci 10 lat bezprocentowych, zaczniesz spłacać za pół roku. Ale drodzy państwo, weźmy to pod uwagę, że trzeba będzie zacząć to spłacać. Jeżeli podniesie nas taka fantazja i skorzystamy z 2, 3, 4 takich ofert, wreszcie przyjdzie ten moment, sprawdzam i trzeba będzie to zapłacić. I wówczas, jeżeli te rozpoczną się takie problemy z płatnościami, no to trafimy na listę dłużników, prawda? I będziemy w ten czas mieli tą historię już bardzo nieciekawą. Chcemy państwa namówić, żeby te zakupy jednak były przemyślane i żeby brać jednak pod uwagę swoją kondycję finansową, żeby później nie wkraczać w zadłużenie.
Ale rozumiem, że kiedy korzystamy z takiej oferty odroczonej płatności, to wtedy nasz PESEL nie może być zastrzeżony, tak? No bo jest taka funkcja, że możemy zastrzec PESEL, żeby nikt nie mógł wziąć dla nas kredytu, no ale kiedy my chcemy oczywiście skorzystać z tego, musimy to odblokować.
Tylko dzisiaj M-Obywatel pozwala to zrobić, prawda, momentalnie i zrobić, tak, ale jeżeli weźmiemy coś na raty i musimy przez ten PESEL podać, no to stwarzamy sami sobie problemy i zadłużenie, prawda?
Jeszcze bardzo ważna sprawa, bo promocje są czasami tak zrobione, że nam się wydaje, że coś kupujemy taniej, a się okazuje, że cena wcale nie jest taka. przepis, który obowiązuje chyba od 2 lat, zobowiązuje sklepy do tego, żeby podawały cenę sprzed 30 dni najniższą także. Czy, proszę powiedzieć, czy to działa? Czy jakby, czy jest dużo uwag w tym zakresie do państwa? Czy macie sygnały jakieś? Bo na początku wiem, że były.
Na początku były sygnały, a teraz muszę powiedzieć, że tych sygnałów jest stosunkowo mało. Sklepy w przeważającej większości dostosowały się do tego przepisu i podają te ceny sprzed 30 dni. Natomiast może jeszcze pan o jednej rzeczy, bo tak mówimy, jaki towar kupować, czy on jest dobry jakościowo, czy nie. Tu koleżanka, która omawiała przed chwileczką zakupy w internecie, nie powiedziała jeszcze jednej kwestii, której myślę, że warto powiedzieć, o kierowaniu się opinią wobec sklepu. Pani Dagmara już to do mnie podnosi rękę, zaraz do pewnie przekażę głos, ale mówimy, że na pewno warto czytać opinię i w ten sposób weryfikować.
A, i teraz się rozdzwoniły telefony. To zanim odbierzemy pana Jarosława, to proszę pani Dagmaro właśnie powiedzieć
tak,
o tych opiniach.
Tak, 2 słowa o opiniach.
To jest hit, myślę.
Oczywiście. Czytajmy opinie innych konsumentów. Myślę, że to jest źródło informacji wiarygodne, ale też nie bezrefleksyjnie. Ponieważ przepisy mówią nam, że sprzedawca musi weryfikować autentyczność tych opinii, czyli powinna być informacja, na jakiej podstawie on stwierdza, że one są wiarygodne. Najczęściej jest tak, że po zakupie danego towaru sprzedawca nam przesyła link. Za pomocą tego linku, jeżeli kupiliśmy, możemy opinii zwrotnej udzielić, ale oczywiście te opinie są różne. Musimy sobie przeanalizować. Powinna wzbudzić wątpliwość naszą taka sytuacja, jeżeli wszystkie opinie na przykład są pozytywne.
Takie hip, hip, hura, takie...
Na przykład, tak? Oczywiście,
tam
tak?
Żyje prezes.
One muszą być te opinie weryfikowane, ale sprawdźmy, przeczytajmy, ale też zwracajmy uwagę na przykład na daty tych opinii, tak?
A sprzedawca sam też może sobie wystawić.
Jest to niezgodne z prawem. To od razu mówię. Jeżeli by się takie rzeczy tutaj wydarzały, to możemy zawiadomić prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To są tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe, ponieważ sprzedawcy są zobowiązani, żeby nas informować, w jaki sposób te opinie są pozyskiwane i czy są one wiarygodne.
618-654-654. Witamy serdecznie. Panie Jarosławie, na początek. Dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. Uciekł nam pan Jarosław. To może na drugiej linii. Dzień dobry.
Dobry.
Witamy, dzień dobry.
Ja mam takie pytanko. Dlaczego, jeżeli chcę zapłacić gotówką, muszę kupować drożej? Chodzi mi na przykład w tej chwili promocje, które są w sieciach. Zakup telewizora. Dwie raty zapłacimy za ciebie, jeżeli weźmiesz na ratę. A jak chcę zapłacić gotówką, tak, to mam płacić drożej. No dla mnie to jest po prostu takie trochę mało poważne, nie?
To jest zastanawiające, że kupując na raty mamy teoretycznie tańszy produkt, prawda? To jest...
No dokładnie, tego nie mogę właśnie zrozumieć, nie? Po prostu, bo ja uważam, że właśnie powinno być, że jak płacisz gotówką, to kupisz taniej, aniżeli na raty, nie?
No,
to jest jeden
tak
problem.
Myślałem,
to by trzeba było dokładnie przemyśleć, bo tak nie do końca jestem przekonany, czy jest to taniej, gdyby policzymy koszty tego kredytu i wszystkie rzeczy.
Raty 0% jest.
Nie, bo raty to 0%, tam są raty 0%.
Ja widziałem takie oferty, tak, mnie też to zastanawiało.
No ja to przeliczałem, także to po prostu tak jest, tylko że, a ja mówię tak, jeżeli kupię i mogę zapłacić, nie, musi pan poczekać tam do kwietnia, dopiero jak my zapłacimy tam te dwie raty, to a jak wtedy nie będę miał pieniędzy?
A, to może o to chodzi.
Ale ja bym powiedziałem, że jeżeli nie będę miał później pieniędzy, nie?
No ale jeżeli pan bierze na raty, podpisuje pan jakieś zobowiązania i te pieniądze powinien pan mieć, prawda? Tutaj
Możemy zapłacić mniej i wziąć na gotówkę, nie?
No ciekawe to jest. Bardzo panu dziękujemy za ten sygnał. Ciekawe, czy jest tam jakiś haczyk. Jak państwo wiedzą, to proszę do nas zadzwonić. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry, słyszymy się dobrze?
Doskonale.
Super. To ja mam... Cieszę się, że trafiłem na antenę i teraz... Była mowa o opiniach. No to ja powiem tak, 15 lat firmę prowadzę i czego doświadczam w ostatnim roku? Mail za mailem. Wystawimy ci pozytywną opinię, tylko nam zapłać. Przedajemy opinię. Tak. I co teraz?
Jak najbardziej można zgłaszać takie firmy do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przez 15 lat walczę o klienta. Staram się jak mogę, wręcz kłaniam się w pas, żeby mi tylko pozytywną opinię powystawiali i tak dalej, i tak dalej. A tu po prostu chula piekła nie ma. No to jak? No to opina jest, nie ma. To w końcu to jest grana.
To jest niezgodne z prawem. Ja już nie chcę wymieniać nazwy firmy, ale już w przeszłości Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył bardzo duże kary właśnie za takie praktyki.
Ale to państwo powiedzą, gdzie takie maile wrzucać, bo to mnie osobiście takie coś bardzo mocno drażni, bo to jest tak, to jest totalnie nieuczciwe. To jest totalnie nieuczciwe.
Proszę wejść na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tam są wszystkie dane i tam to jest urząd, który się właśnie takimi sprawami zajmuje.
Okej, okay. Panie Jacku, dziękuję bardzo.
Proszę to zrobić, pozdrawiamy. I panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Chodzi mi o dezinformację, jaka jest w sklepach, jest dotyczącą alkoholi. Bo przykładowo tak, jest wódka, nazywa się żubrówka, jest soplica.
Bez marek, jest, jakby pan był uprzejmy, bo wie pan.
Wódka biała po prostu, no zwykła czyściocha. Więc jak można na etykiecie, ja tego nie piję, tych alkoholi, piję inne, ale po prostu... Jak można w ten sposób informować, że to jest żubrówka, że to jest jarzębiak, że to jest soplica, skoro to wszystko jest zwykła, czysta wódka?
A, to już jest kwestia marek prawdopodobnie. Myślę, że tu...
To już fachowcy od
koneserzy się wypowiada. Bardzo dziękujemy panu. I panie Jarosław, dzień dobry.
Wie pan, to jest wszystko, co tutaj mówicie, to jest jakiś świat absurdu, jakieś raty, coś... Kupujesz telewizor, jakieś ubezpieczenie zapłacisz, 300-400 zł, będziesz tam coś miał. Wie pan, do mnie to jest takie dziwne, ci ludzie się stają coraz dziwniejsi, zagonieni, coś myślą, że coś skorzystają, a to jest wszystko jakiś kan, jakieś zrobienie na konia. Trzeba wyhamować, ja się takimi sprawami brzydzę i robię za swoje pieniążki jak mam i nie wchodzę w te różne tam takie... Zety, jak wy tutaj mówicie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Jarosławie.
Dlatego namawiamy państwa właśnie do przemyślanych zakupów i podejmowania.
Ważny temat pan poruszył tych ubezpieczeń, bo pan właśnie wskazał, że był namawiany do tego, żeby takie ubezpieczenie wykupić i często sprzedawcy nas zachęcają do zakupienia tego ubezpieczenia i mówią wręcz, że to jest tak zwana przedłużona gwarancja, co nie jest prawdą, ponieważ gwarancja to jest jakby takie odrębne oświadczenie producenta na przykład towaru, że udziela nam gwarancji na towar na okres tam 3 czy 5 lat. Zobowiązuje się w tej gwarancji na przykład do naprawy, do wymiany, jeżeli coś z tym towarem się dzieje, a ubezpieczenie to jest odrębna umowa ubezpieczenia, która jest zawarta też pod pewnymi warunkami. Często te umowy mają po kilkanaście stron, są napisane dokładnie, kto to czyta, drobnym drukiem i tu się okazuje, że płacimy na przykład co miesiąc jakąś kwotę za to ubezpieczenie, coś się z towarem za jakiś czas dzieje, za rok, za 2 czy za 3, nie mamy już możliwości reklamowania towaru, ponieważ tak tylko tutaj do powiem, że w ciągu 2 lat możemy do sprzedawcy taką reklamację złożyć i chcemy skorzystać z tego ubezpieczenia, za które płaciliśmy miesiąc w miesiąc i okazuje się, że na przykład jest informacja, że akurat ta wada nie podlega reklamacji temu ubezpieczeniu, ponieważ na przykład jest to jakieś tam uszkodzenie mechaniczne. Oczywiście są pewne wyłączenia, dlatego też trzeba się właśnie tak pan słusznie nam tutaj powiedział, że ubezpieczenia są nam tutaj proponowane, ale nie zawsze warto z tego korzystać.
To jest, proszę państwa, ważne, prosimy. Ja tak sobie pomyślałem, że może z tymi, to co słuchacz mówił wcześniej, z tymi, że jak się na raty kupi, to jest taniej, ale pod warunkiem, że się wykupi ubezpieczenie, może to wtedy...
Też tak może
to
być. Też jest tak, może być ten haczyk, tak.
Tak, że jest tak warunkowo jakaś... Nie? Nie? Tu kolega kiwa, że nie. Nie, nie, no, czy... Że rzeczywiście, no to widocznie taka jest polityka cenowa, że się sklepom opłaca na raty. Nie wiem, nie chcą pieniędzy po prostu i tyle. 618-654-654, gdyby państwo mieli pytanie, to proszę bardzo. I teraz pytanie o prezenty jeszcze do naszego gościa, dlatego że to jest okres gwiazdkowy. Bardzo często dużo kupujemy dla dzieci różnych wspaniałych rzeczy, które później wiadomo gdzie lądują, ale to jest inna kwestia. Natomiast... Jak jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych zabawek? No, czy my możemy mieć pewność, że zabawka, którą kupujemy, na przykład nie spowoduje uczulenia u dziecka albo nie jest niebezpieczna, czy się coś nie wyleje na przykład?
Oczywiście do końca pewności to pewno nie możemy mieć, ale też możemy dokonywać zakupów z przemyślanych, zwracając uwagę właśnie na elementy, które za chwilę wymienię. Przede wszystkim kupujemy zabawki dostosowane do wieku obdarowanego, tak? Zwróćmy uwagę, czy jaki wiek jest dedykowany na zabawce. Szczególnie zwróćmy uwagę na taki znak, taka smutna buźka, cyferki od 0 do 3, przekreślone na czerwono, oznacza to wówczas, że zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci do 3 lat.
No bo dzieci no, bo to w tym wieku bardzo często zjadają
wszystko,
co
tak. Zwróćmy uwagę, czy zabawka ma tak zwany znak CE. To jest dopuszczenie do...
Co to znaczy? Właśnie,
to jest dopuszczenie na rynku Unii Europejskiej.
Certyfikat zgodności z przepisami.
Czyli nie ma tam na przykład substancji, które mogą właśnie być...
Tak jest, które mogą być.
Niebezpieczne.
Już takie rzeczy bardzo praktyczne powiem jeszcze może. Jak jest zabawka z drewna, zwrócić, czy nie ma ostrych krawędzi. Gdy kupujemy na przykład hulajnogę, sprawdźmy, czy to działa dobrze hamulec. Jeżeli kupujemy jakąś dźwiękową zabawkę, czy nie jest za głośna. Tak, no i przede wszystkim, czy znajduje się w języku polskim instrukcja. To są takie rzeczy podstawowe, ale przede wszystkim to, czy nie ma małych, ostrych krawędzi i czy ma ten znak CE. To jest bardzo podstawowe.
Oczywiście, jeżeli taka sytuacja jest, że uznamy, że zabawka jest niebezpieczna, nie kupiliśmy jej oczywiście w sklepie stacjonarnym, tylko internetowym, to możemy ją w ciągu 2 tygodni po prostu zwrócić. Rozumiem.
Możemy ją zwrócić, chociaż tutaj...
Tylko właśnie, jak rozpakujemy.
Jak rozpakujemy, to trudno. To jest też tak samo, czy kupimy ją w sklepie stacjonarnym, czy w internecie. W internecie jest prościej, bo w internecie możemy każdy zakup zwrócić w terminie 14 dni.
Tak, mamy prawo do zwrotu towaru, na przykład takich nietrafionych też prezentów w terminie 14 dni. Przy czym przepisy mówią, że towar może być używany. Oczywiście lepiej towaru nie używać, bo wtedy może nas przedsiębiorca obciążyć kosztami jakby zużycia tej rzeczy. Mhm. Nie wszystkie towary możemy zwrócić. Też tutaj ważna uwaga dla Państwa przy okazji właśnie tutaj zbliżających się świąt. Jeżeli kupujemy na prezent na przykład jakieś gry komputerowe, płyty CD, one są zapakowane, ofoliowane, to tutaj mówią nam przepisy, że takiego towaru nie możemy zwrócić rozpakowanego. To jest jakby w przepisach.
Albo na przykład pierścionka z grawerem dla Beci.
Jeżeli chodzi właśnie o towar wyprodukowany na nasze indywidualne zamówienie, też nie możemy takiego towaru zwrócić. Tutaj właśnie zakupy muszą być przemyślane. Ale co do zasady, tak możemy jak najbardziej.
A co jeśli o te promocje, które są w sklepach stacjonarnych, że można towar oddać w ciągu 30, a czasami nawet więcej, bo w tej chwili się już starają.
To jest ukłon w stronę konsumenta. Musimy rozróżnić dwie sytuacje. Jeżeli kupujemy towar przez internet, to jest tak zwana umowa na odległość zawierana. Tutaj my tego towaru nie widzimy, więc chcemy go sobie obejrzeć, jak on faktycznie wygląda i tutaj prawo nam mówi 2 tygodnie, ale jeżeli kupujemy towar w sklepie stacjonarnym, to przyjęcie zwrotu towaru to jest tylko dobra wola sprzedawcy. I oczywiście w niektórych sieciówkach mamy taką dużą, widoczną informację, że jest możliwe przyjęcie zwrotu towaru nawet w terminie 30 dni, ale to jest tylko dobra wola sklepu za okazaniem pewnie paragonu, zwróceniem tego towaru. Wiadomo, że sklepy walczą teraz o klientów, więc warto sobie posprawdzać, zapytać nawet, bo często się też zdarza, że do nas dzwonią klienci, konsumenci, którzy chcą w jakimś takim mniejszym sklepie, nie sieciówce, zwrócić towar, nie dogadali się ze sprzedawcą, potem wracają na przykład po kilku dniach, a sprzedawca mówi, nie, u mnie zwrotu towaru nie ma, nie ma wymian. I to jest zgodne z prawem, bo to jest tylko dobra wola sklepu, ale doradzamy też konsumentom, żeby się ewentualnie dopytać, czy ja mogę w terminie na przykład tam tygodnia ten towar zwrócić, bo kupuję na przykład na prezent komuś jakąś sukienkę, koszulę, nie wiem, czy będzie pasowało. I warto, żeby gdzieś tam była jakaś adnotacja nawet na paragonie, tak możliwa wymiana w ciągu 7 dni, czy zwrot gotówki, bo nie mamy wtedy na to żadnego dowodu. A my jako inspekcja handlowa też nie możemy w tym pomóc, bo to jest tylko dobra wola tutaj przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, przejmowanie zwrotów.
Myślę, że proszę Państwa, warto czytać, warto pytać, bo później są sytuacje, kiedy niepotrzebnie zostajemy w domu z jakimiś rzeczami, które z nas
nietrafionymi prezentami.
Ale z ubraniami to chyba jest najczęściej, bo najczęściej chyba ubrania kupujemy. A jeżeli chodzi o kontrolę, to właśnie w których przedziałach najczęściej są różnego rodzaju nieprawidłowości, w jakich dziedzinach, czy w elektronice, czy w spożywce?
Jednak spożywka i jednak uwidocznienie cen, czy ewentualnie pochodzenie towaru, tak? To też jest taka rzecz, która dość często pojawiają się błędy. Też kontrolujemy takie rzeczy, o których w ogóle nie rozmawiamy, na przykład jakość paliwa. Tak, to też inspekcja handlowa przecież kontroluje, trzeba o tym pamiętać.
Ale zdaje się, że tutaj chyba już jest nieźle.
Tu jest nieźle, bo ja pamiętam...
To się zdarzało rzadko, żeby w Wielkopolsce...
Ja pamiętam, że jak rozpoczynałem pracę w 2017 roku w inspekcji, no to ten średnia w kraju była chyba 11-12% nieprawidłowości, jeśli chodzi o pobrane próbki. W tej chwili jest to 2-3%, także tutaj jakby jest, ale myślę, że jednak te kontrole są potrzebne i one są regularnie prowadzone i one są też, co warto podkreślić, prowadzone w sposób taki anonimowy. Jadący inspektor z inspekcji, on nie wie, na jaką stację pojedzie, on dostaje 15 minut przed kontrolą z UOKiK-u dopiero wskazanie, na którą stację ma pojechać. Jest to całkowicie...
I normalnie tankuje, tak? To jest jako...
Nie, pobiera próbkę. Pobiera próbkę,
czyli,
albo...
Bo różne... w obecności pracownik
wie, on różne elementy sprawdza. Nie tylko jakość paliwa, ale również opis paliwa, czy jest... czy cena jest odpowiednio również...
Czy odmierza dobrze ten pistolet?
Nie, odmierzać to już jest urząd miar. Aha. To tak jakby to już nie jest nasza kwestia.
Bardzo Państwu dziękujemy za 9 minut, godzina 13. To była audycja w środku dnia. W naszym studiu Dagmara Kożuszko i Maciej Przybylak z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Państwu dziękujemy za pytania. Mam nadzieję, że będzie w tym roku mniej wpadek. Także dzięki tej audycji życzę wszystkiego dobrego.
I gdyby jeszcze ostatnie słowo, gdybyście Państwo jednak mieli jakieś problemy, zapraszamy na nasze siedziby na Aleje Marcinkowskiego 3. Ewentualnie prosimy skorzystać ze strony internetowej, z tego formularza. Tam wówczas w bardzo prosty sposób można zgłosić swoją skargę i postaramy się pomóc.
To była audycja w środku dnia, w poniedziałek 2 grudnia. Wojciech Chmielewski, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Paweł Kretkowski zrealizował i za chwilę serwis informacyjny.